I może dlatego właśnie krótkie przypomnienie, o czym mówiliśmy sobie ostatnio, bo rozważamy mętę Pana Jezusa w opisie świętego Jana, w Ewangelii świętego Jana. I mówiliśmy o tym, że Jan ma bardzo konkretny zamysł, opisując mękę Chrystusa w tym opisie. To znaczy, że przedstawia tak jakby historyczną narrację, a obok tego ta historyczna narracja służy do tego, żeby przedstawić teologiczne znaczenie tej męki. Tak jak wiemy, Jan pisze Ewangelię ostatni, są już pozostałe Ewangelia, więc Jan nie musi wszystkiego powtarzać tego samego, co pozostali Ewangeliści. Dlatego tak jakby wybiera sobie pewne rzeczy i na podstawie tych rzeczy, tych wydarzeń wskazuje to, do czego dzisiaj mam nadzieję, o ile zdążymy, dojdziemy. I teraz ta męka to jest 18-19 rozdział Ewangelii świętego Jana. My sobie będziemy wskazywać na krótkie punkty, a oczywiście zachęcam do tego, żeby w domu przeczytać i rozważyć to jeszcze raz dokładnie. I ta męka ma charakterystyczny schemat. Z jednej strony to, co dzieje się w ogrodzie, to jest w ogrodzie Getsemani. I to, co kończy się w ogrodzie, bo w ogrodzie Jezus został złożony w grobie wykutym w skale. I tak jakby te nawiasy zawierają w sobie przesłuchanie u Annasza, później przesłuchanie i skazanie Jezusa na śmierć u pretorium przez Piłata i Golgotę, czyli ukrzyżowanie Jezusa. I dzisiaj chciałbym, ponieważ tym mówiliśmy, na ostatniej gadanie, że mówiliśmy o pojmaniu w Obrójcu, o tej walce między ciemnością a światłością, o ile pamiętamy, o tym dialogu między Jezusem i jego uczniami, a Judaszem i tymi, którzy z nim przyszli. Tak jakby Jan świadomie wchodzi w tą scenerię ogrodu rajskiego, gdzie tak jakby ta jasność stworzenia przez Boga została zniszczona przez szatana. Jezus tak jakby pokazuje, Jan pokazuje nam to, że oto teraz zaczyna się to, co rozpoczęło się tak jakby w ogrodzie rajskim, ta wojna światłości Chrystusa, który przychodzi, by wydobyć człowieka z ciemności grzechu. O tym sobie mówiliśmy, a dzisiaj spróbujemy sobie omówić tą scenę u Annasza, to był Ziemi Świętej, to jest ten kościół, zaparcie się świętego Piotra, tam gdzie Jezus został zaprowadzony do pojmania. I o ile zdążymy, to przesłuchanie u Piłata. A więc krótki fragment, najpierw Jezus w Obrójcu i później przesłuchanie u Annasza. Wówczas kohorta oraz trybun razem ze strażnikami żydowskimi pojmali Jezusa, związali go i zaprowadzili najpierw do Annasza, a więc po tym, jak była ta scena w Obrójcu. Był on bowiem ten Annasz teściem Kajfasza, który owego roku pełnił urząd arcykapłański. Właśnie Kajfasz poradził Żydom, że lepiej jest, aby jeden człowiek zginął za naród. A szedł za Jezusem Szymon Piotr razem z innym uczniem. Uczeń ten był znany arcykapłanowi, dlatego wszedł za Jezusem na dziedziniec pałacu arcykapłana. Natomiast Piotr zatrzymał się przed bramą na zewnątrz. Wszedł więc ów drugi uczeń znany arcykapłanowi, pomówił z odźwierną i wprowadził Piotra do środka. A służąca odźwierna rzekła do Piotra: czy może i ty jesteś jednym spośród uczniów tego człowieka? On odpowiedział: nie jestem. A że było zimno, strażnicy i słudzy, rozpaliwszy ognisko, stali przy nim i grzali się. Wśród nich stał także Piotr i grzał się przy Bogu. Arcykapłan więc zapytał Jezusa o jego uczniów i o jego naukę. Jezus mu odpowiedział: ja przemawiałem jawnie przed światem. Nauczałem zawsze w synagodze i w świątyni, gdzie się gromadzą wszyscy Żydzi. Potajemnie zaś nie uczyłem niczego. Dlaczego mnie pytasz? Zapytaj tych, którzy słyszeli, co im mówiłem. Przecież oni wiedzą, co powiedziałem. Gdy to rzekł jeden ze słów stojących obok, spoliczkował Jezusa, mówiąc: tak odpowiadasz arcykapłanowi, odrzekł Jezus. Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego. A jeżeli dobrze, to dlaczego mnie widzisz? Następnie Annasz wysłał go związanego do arcykapłana Kajfasza. A Szymon Piotr stał i grzał się przy ognie. Powiedzieli wówczas do niego: czyli ty nie jesteś jednym z jego uczniów? On zaprzeczył, mówiąc: nie jestem. Jeden ze sług arcykapłana, pewny tego, któremu Piotr odciął ucho, rzekł: czyż nie ciebie widziałem razem z nim w ogrodzie? Piotr znowu zaprzeczył i zaraz zabrał powód. Ci, którzy byli na pielgrzymce, to tak jakby ksiądz Byszek już o tym mówił, ten fragment omawiał. Także ja w skrócie to jakby ale chciałbym, żebyśmy mieli też w pamięci te słowa księdza Zbyszka mówiące o Bazylice Getsemane. To jest Bazylika wszystkich narodów w ogrodzie oliwnym. Getsemane to znaczy płocznia oliwy. I to jest Bazylika współczesna. Architekt tak tą Bazylikę zaprojektował, że przed wejściem do Bazyliki jest, jak to ładnie powiedział się Zbyszek, łuk triumfalny. I architekt jakby brał pod uwagę ten opis świętego Jana. Bo w jednej z kaplic po prawej stronie ołtarza, jest to kaplica ufundowana przez Polaków, ten Jezus, który stoi w ogródku, jest tam przedstawiony, jest otoczony światłością. Przed nim padają, jak mówiliśmy sobie na ostatniej katechezie, ci wszyscy, którzy przyjęli go, przyszli go pojmać. On jest tym, ja jestem. On jest tym Bogiem, który ma majestat. I on tak jakby dobrowolnie wydaje się na mękę. To nie jest tak, żeby przyszli, a on się odbywał. On wstał i powiedział, oto jestem. I tak jakby to wszystko wskazuje na to, że droga krzyżowa Chrystusa, to co się zaraz będzie działo i jego męka i śmierć na krzyżu, to jest ten triumf Chrystusa, który zmierza w tej warstwie teologicznej do tego, żeby Chrystus zaszedł na swoim tronie, na tronie z krzyżu. I stąd przy wyjściu z Getsemane jest ten ruch triumfalny, to Chrystus rozpoczyna ostatni etap swojej działalności, którą jest pokonanie mocy swojego ducha, a więc Chrystus rozpoczyna swoje zwycięstwo, on przychodzi oddać swoje życie, by prawda mogła zatriumfować i by człowiek mógł zostać wyzwolony z niemocy sławy. Jeszcze jedna rzecz, tak jak w tych naszych rozważaniach posługuje się książką, która jest po polsku, Męka Jezusa Chrystusa według Ewangelii Świętego Jana. Ignacy de la Potelli, to jest już nieżyjący egzegeta, także jak ktoś by miał ochotę, to tą książkę podesłać. I teraz popatrzmy na to, co się dzieje w tym fragmencie przed chwilą przeczytałem. Mamy wstęp, kohorta prowadzi Jezusa z ogrodu oliwnego, przechodząc przez potok Cedro, czyli przez jedną z dolin, która otacza Jerozolimę. Dwie doliny. Z jednej strony jest Dolina Gehenny, z drugiej strony jest Dolina Cedro, zwana też Doliną Jozafata. I one później się łączą i razem zmierzają do Morza Martwego, które tu leży 400 metrów poniżej poziom morza. Więc można powiedzieć, że Jerozolima to jest to stare miasto, to jest na górze, którą otaczają dwie doliny. I oni znowu, ponieważ ogród Getsemane jest po przeciwnej stronie na Górze Oliwnej, tak jakby muszą przez ten potok, przez tą dolinę przejść i prowadzą Jezusa do Annasza. Annasz był arcykapłanem od 6 do 15 roku po Chrystusie. A więc teraz już nie był, teraz arcykapłanem był jego zięć Kajfasz. I teraz czym była funkcja arcykapłana? Arcykapłan pełnił rolę, ponieważ to oczywiście Jerozolima i Palestyna znajdowała się pod panowaniem rzymskim, on pełnił rolę wraz z Sanhedrynem, czyli z taką Radą 70, uczonych w piśmie faryzeuszów i innych możnych żydowskich, takiego po prostu, nie wiem, religijnego sądu, takiego zwierzchnika, o dosyć ograniczonych, ale jednak o dosyć ważnych uprawnieniach w stosunku do Izraelitów. I tak jakby zaprowadzono go do Annasza, ponieważ w wielu rzeczach go się radzono, w wielu rzeczach, tak jakby on był też tym, który wydawał decyzję. Tak jak słyszeliśmy, z jego rodziny pochodzili inni też arcykapłani. Zaprowadzono go, wiadomo, Annasz, arystokrata, duży pałac, czy też dom z dziedzińcem i tam ta scena się rozwija. Z jednej strony w domu arcykapłana, a z drugiej strony na dziedzińcu. Ponieważ wchodzi się przez bramę, jest dziedziniec i tam, tak jak słyszymy, są i straże, jest to blisko, tam się dzieje życie tak jakby służby, a w środku życie arcykapłana i jemu podwładnych. I tam ma miejsce takie przesłuchanie Jezusa. I teraz popatrzmy na to, co jest głównym tak jakby tematem tego, o czym Jezus mówi. Głównym tematem jest nauka. Jezus kilkakrotnie posługuje się słowem ja nauczałem, ja mówiłem jawnie, ja objawiałem swoją naukę. I tutaj po prostu jest użyte słowo dalej, które oznacza nie tylko mówić, tak jak my sobie rozmawiamy, ale jest to słowo, które objawia tak jakby coś. Jest to słowo, którym święty Jan w innym miejscu określa to, że Bóg przemówił do człowieka. A więc Chrystus jawi się jako ten, który przekazuje naukę, jako ten, który przekazuje objawienie Boże, jako ten, który przychodzi do świata. I proszę zwrócić uwagę na to, że Jezus mówi, ja jawnie na pytanie Annasza czego Ty nauczasz, dlaczego Ty przebyłeś, czego w ogóle chcesz. Jezus mówi, zapytaj ich, bo ja jawnie przemawiałem i niczego nie ukrywałem. Przemawiałem w świątyni i w synagodze. I to jest też taka różnica pomiędzy świętym Janem a ewangelistami synoptycznymi, że oni przede wszystkim ukazują Jezusa jako tego, który naucza tu na łodzi, tu na górze, tutaj tak jakby na polu. Co nie znaczy, że tego nie było oczywiście, prawda? Ale tak jakby Jan bardziej zwraca uwagę na to, że Jezus przemawia w synagodze w Kafarnaum. Tam jest mowa, to jest 6 rozdział Ewangelii Świętego Jana, o chlebie życia. Kiedy Jezus rozmnożył chleb, mówi, ja jestem chlebem, który nie spożywa, będzie miał życie wieczne. I Jezus też przede wszystkim przychodzi do Jerozolimy na święto i tam w czasie, w kontekście świąt, świątyni jerozolimskiej przemawia. A więc tak jakby Jezus mówi, że ja niczego nie chowałem. I tutaj jest tak, Della Poterii zwraca uwagę na to, że święty Jan tak jakby często jest uważany za takiego, który o, to jest taka Ewangelia tajemnicza, mówi nic bardziej błędnego. Bo Jezus mówi, ja niczego nie ukrywam. Wszystko to, co miałem do powiedzenia, powiedziałem otwarcie. To nie jest tak, że teraz niektórzy otrzymali to specjalne objawienie. Ja jawnie mówiłem przez świat. I teraz popatrzmy na to, co się dzieje dalej. Bo oto mamy z jednej strony to, co się dzieje się w pałacu arcykapłana i równoległa akcja dzieje się na dziedzińcu. A szedł za Jezusem Szymon Piotr razem z innym uczniem. Uczeń ten był znany arcykapłanowi i dlatego wszedł za Jezusem na dziedziniec pałacu arcykapłana. Natomiast Piotr zatrzymał się przed bramą na zewnątrz. Wszedł więc w drugi uczeń znany arcykapłanowi, przemówił swą dźwierną i wprowadził Piotra do środka. A służąca od dźwierna rzekła do Piotra. Czy może ty jesteś jednym z uczniów tego człowieka? On odpowiedział, nie jestem. A że było zimno, strażnicy i słudzy rozpaliwszy ognisko, stali się przy nim i grzali się. Wśród nich także Piotr stał i grzał się przy ogniu. I teraz tak jakby zwróćmy uwagę. Za Jezusem idzie uczeń Piotr i ten, którego Jezus miłował, czyli święty Jan. Oni idą. Pałac arcykapłana Jezus mówi o swojej nauce, mówi o uczniach. Zapytajcie się ty, do których mówiłem otwarcie w synagodze, w świątyni, ja niczego nie ukrywałem, wszystko, co miałem do powiedzenia, powiedziałem. I teraz tak jakby z jednej strony Jezus objawia to, z czym przyszedł i z drugiej strony w tej scenie widzimy to, że to wszystko zostaje odrzucone. Tak jakby w tej warstwie zewnętrznej odrzucone to zostaje przez Piotra, który wybiera się, nie, ja nie jestem jego uczniem, a w tej warstwie tak jakby, która dzieje się w tej scenie, która dzieje się w pałacu arcykapłana, symbolem tego odrzucenia jest policzek. Jest policzek, który został wymierzony Jezusowi. Ale jeszcze zanim dojdziemy do tego policzka, zwróćmy uwagę na ten ogień. Bo jak będziecie czytać w domu, to zwróćcie uwagę, że tak jakby ta scena, która dzieje się na dziedzińcu i w pałacu arcykapłana, ta scena centralna, jest otoczona przez, jak dwukrotnie powtarza, że było zimno, rozpalili ogień, grzali się przy ogniu, wraz z nimi Piotr. I na końcu też tak jakby powraca to jak refren. Czyli znowu mamy taki przykład plamy, która tak jakby jeszcze bardziej uwypukla te wydarzenia, które są w tą plamę objęte. I teraz odwołajmy się do ognia, które pojawia się w 21 rozdziale Ewangelii Świętego Jana, kiedy Jezus przychodzi po swoim zmartwychwstaniu i objawia się uczniom. Objawia się, to jest piękny opis, będziemy go już za 2 tygodnie słuchali, kiedy będziemy te opisy w czasie liturgii zmartwychwstania będziemy czytać. Ten opis, kiedy tak jakby wypływają na połów, Piotr rzuca się do wody i przypływa i widzi, że tam jest ogień. Tak jakby Jan poprzez ten ogień, który Jezus rozpalił i mówi, dajcie mi te ryby, które złowiliście, powraca, chce, żeby czytelnik powrócił do tej sceny przed pałacem Annasza. Bo oto tam tu 3 razy Piotr się zawsze Pana Jezusa, a oto tam tak jakby 3 razy Jezus zapytał, czy Ty mnie kochasz, czy Ty mnie miłujesz. Tak jakby świadomie tamta scena jest odwołana do tego, żeby czytelnik sobie zdał sprawę, że to nie tak na darmo Jezus pyta, bo nie ma o co pytać, tylko że w tym momencie dokonuje się rekapitulacja tego, co zostało tutaj przez Piotra zdradzone. Że Piotr tak jakby, mimo to, że wyparł się, że jest uczniem Jezusa, to tam jednak jest tym uczniem Jezusa, a potwierdza to przez słowa, tak Panie, to wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. I teraz jeszcze tak jakby na chwilkę chciałem nawiązać do opisu Ewangelii Świętego Łukasza, tej sceny, bo Łukasz tak jakby, tutaj mamy, tak jakby ta scena dzieje się bardzo szybko i nie mamy jakiegoś takiego rozłożenia w czasie, A Łukasz mówi, tak jakby dużo bardziej, dużo mocniej opisuje to zamartwienie świętego Piotra, wtedy jeszcze świętego Piotra, mówi tak, słuchajcie, to zapytałem, czy ty mi jesteś, no, Piotr się wyda, drugi razem, i później Łukasz podaje, to jest chyba 22 rozdział Ewangelii świętego Łukasza, można zobaczyć, po godzinie znowu zapytała, czy tam ktoś zapytał, czy ty mi jesteś, na pewno jesteś, bo cię widziałem. A więc tak jakby zwróćmy uwagę, że Piotr miał czas, żeby dotrzeć do tego, żeby sobie uświadomić. A jednak tak jakby to, co słyszeliśmy w dzisiejszej liturgii słowa, w czasie czytania, że kiedy oskarżono Zuzannę, to tak jakby Daniel, który prowadził proces, daje im czas, żeby się zastanowili, nawrócili, żeby tak jakby zrozumieli swój błąd. I tak samo tutaj mówię, po godzinie. A więc zwróćmy uwagę, jak bardzo ten Piotr się bał, jak wielka była waga tego zobaczyć, że mimo tego, że miał czas na upłynięcie, na to, żeby chociażby uciec stamtąd, prawda, bo się schować, żeby już się rzucać w oczy, to jednak mimo tego on się zaparł na Jezusa. I tak jakby tu mamy to z jednej strony objawienie nauki Chrystusa. Jezus mówi, że On przyszedł, by objawić. No co objawia? Przecież to objawia miłość Ojca i objawia to, co już zostało powiedziane w rozmowie z Nikodemem, że Syn Człowieczy nie został posłany na świat po to, żeby świat potępić, ale żeby świat zbawić. I przychodzi po to, żeby ten świat zbawić i kto przyjmie to zbawienie, już nie będzie sądzony, bo jest zbawiony. I to, tak jakby objawienie Jezusa zostaje odrzucone. Najpierw Jezus mówi o uczniach, ci uczniowie go zostawiają, to wyraża Piotr. I teraz znowu akcja tak jakby wraca z powrotem do pałacu. I teraz to przeczytajmy sobie, żeby to dokładnie zrozumieć. Arcykapłan więc zapytał Jezusa o jego uczniów i jego naukę. Jezus mu odpowiedział, ja przemawiałem jawnie przed światem, nauczałem zawsze w synagodze i w świątyni, gdzie się gromadzą wszyscy Żydzi. Potajemnie zaś nie nauczałem niczego. Dlaczego mnie pytasz? Zapytaj tych, którzy słyszeli, co im mówiłem. Przecież oni wiedzą, co powiedziałem. I to, że jeden ze słów stojących obok spowiedzkowo Jezusa mówiąc, tak odpowiadasz arcykapłanowi, odrzekł Jezus, jeśli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego. A jeśli dobrze, dlaczego nie pijesz? I teraz tak jakby, kiedy czytamy znowu to i popatrzymy na schemat, oczywiście nie chodzi o to, żebyśmy wszędzie szukali jakiegoś schematu, a tak jakby, jeżeli taki schemat można wyróżnić, to on nam też dużo mówi o tym. Bo mamy, Jezus mówi, ja jawnie mówiłem, zapytaj moich uczniów. Później mamy takim centralnym miejscem, jest to, że sługa spoliczkował Pana Jezusa. I później Jezus znowu mówi, dlaczego mnie bijesz? Czy jeżeli coś źle powiedziałem, to udowodnię, jeżeli nie, to dlaczego mnie bijesz? I tak jakby, można powiedzieć, pogrubione jest to, że Jezus został spoliczkowany. I tak jak mówiłem ostatnio, święty Jan świadomie omija opis tych takich wydarzeń, które świadczą o tym, że Jezus był, że Jezus został jakby pogardzany. Nie ma opisów u Jana, poza tym policzkiem, takich gestów pogardy, które są w opisach świętego Marka, Łukasza i Mateusza. Jedynym takim gestem, wyrażającym bardziej nie tyle ból, ile właśnie pogardy jest ten policzek i później drugi policzek Jezus będzie otrzymywał, kiedy będzie ukoronowany ciemnie. Tak jakby policzek pogardy. I w tym momencie Jan wyraża to, że Jezus mówił, objawiał i przez ten policzek tak jakby chce pokazać, że to objawienie Jezusa zostało odrzucone. Że to, że Jezus przychodził, mówił, w tym momencie takim pogardliwym gestem zostaje to odrzucone. A więc jakby dochodzimy do sedna. Jezus objawia, mówi o swoich uczniach, a to najpierw uczniowie wybierają się swojego mistrza i później przez ten policzek zostaje jakby ukazane, że oto to objawienie Jezusa, który przyniósł to objawienie na świat, zostaje odrzucone, zostaje nieprzyjęte. Tak jakby można powiedzieć, to jest sedno tego opisu sądu Annasza. Bo właściwie to nie jest sąd. Annasz był tym, który chciał zobaczyć Jezusa, chciał go dopytać. Nie wiemy, co chciał, ale na pewno nie ma tam mowy o sądzie. On dopiero zostanie później zaprowadzony do prokuratora, do Pontiusza Piłata. I teraz zobaczmy, czym to się kończy. Znowu, następnie Annasz wysłał go związanego do arcykapłana Kajfasza i akcja wraca znowu na dziedziniec. A Szymon Piotr stał i grzał się przy oknie. Powiedzieli wówczas do niego, czy i ty jesteś jednym z jego uczniów? On zaprzeczył, mówiąc, nie jestem. Jeden ze sług arcykapłana, krewny tego, któremu Piotr chciał ucho, rzekł, Czyżby ciebie widziałem razem z nim w ogrodzie? Piotr znowu zaprzeczył i zaraz zapiął kogut. A więc tak jakby popatrzmy, że w tym momencie znowu to, co zostało zapoczątkowane przez pierwsze zaparcie świętego Piotra, zostaje przez niego powtórzone drugi i trzeci raz. I w tym momencie znowu jeszcze autor dobitnie podkreśla to odrzucenie objawienia Jezusa. I na tym kończy się scena przesłuchania przed Annaszem. I teraz chciałbym, żebyśmy sobie tak naszkicowali tylko to, co się dzieje dalej. Bo dalej, tak jakby akcja opisu świętego Jana zmierza do najważniejszej części, do sądu przed Piłatem. Do tego tematu światłości, do tematu tego, że Jezus jest prawdą, do tematu tego, że właściwie tak jakby Jezus objawia swoje pełne posłannictwo. To jest dosyć długi fragment. Dlatego może ja spróbuję tylko polecam, żeby to, czy proszę, żeby w domu przeczytać, a spróbuję tylko nakreślić kilka takich rzeczy charakterystycznych dla tego fragmentu. To jest rozdział 18 od 28 wersetu do rozdziału 19 do wersetu 16, więc całe trzy strony. Proszę sobie to przeczytać, a my sobie tak jakby tylko najważniejsze części podkreślimy. Kiedy popatrzymy na ten fragment, to jest to tak. Zaprowadzają Jezusa przed Piłatem. I najpierw znowu mamy to samo, co działo się w pałacu Annasza. Że akcja dzieje się, tam jest ruch. To nie jest tak, że tak jakby autor tylko relacjonuje to, co się dzieje w jednym miejscu. I kiedy przeczytamy, tak jakby patrząc na ten ruch, który się dokonuje, to możemy wyróżnić takich 7 zmian sytuacji. Ja wiem, że to wszystko może brzmieć śmiesznie, tak, ale 7 czy 5, to nie chodzi o liczby, nie o to chodzi. A tak jakby chodzi, żeby zobaczyć to w perspektywie, tak jakby wytrącić to, co my doskonale ten opis znamy, prawda? Czytamy go Wielki Piątek, na drodze krzyżowej, wszystko. I to jest trochę takie, nie błąd, bo doskonale mamy znać Pismo Święte, ale tak jakby czasami my, znam to, nawet nie zwracam na to uwagi. A warto zwrócić uwagę na takie drobiazgi, bo one podkreślają wagę pewnych rzeczy i sytuacji. I teraz na początku Żydzi przychodzą do Piłata, Piłat wychodzi do nich. I zaobserwujemy to przez całą scenę, że najpierw jest Jezus tam, Piłat wychodzi do Żydów i później, kiedy rozmawia z Jezusem, wchodzi do środka. Zwróćcie uwagę, jak powiedzieć jeszcze, że właściwie ta akcja cały czas jest taka, wychodzi. Jedynym takim momentem, kiedy nie jest powiedziane, gdzie to się dzieje, jest scena centralna dla tego fragmentu, scena ukoronowania Jezusa koroną cierpienia. Bo z jednej strony jest powiedziane, że wyszedł, ale później nie ma powiedziane, że wszedł. I następna scena znowu zaczyna się od tego, że Jezus wyszedł z Żydów. A więc tak jakby święty Jan chciał nam pokazać, że to ukoronowanie Jezusa i słowo oto król wasz, to nie tyle gdzieś w środku, gdzie tam pewnie tak było w czasie biczowania, prawda? I Jezusa ukoronowano, myślę, że to odbyło. A tak jakby to ukoronowanie ma znaczenie kosmiczne, że oto Jezus został ukoronowany. I mówimy tutaj o wydarzeniu historycznym, to co Jan jakby opisuje, ale teologiczne wydarzenie, teologiczny sens tego wydarzenia nadaje słowo korona, oto król wasz. Oto Jezus zostaje ukazany jako ten właściwy król, który przyszedł wystąpić świat. Ale zanim tego dojdziemy, najpierw kilka takich rzeczy. Bo na początku tego opisu Jan podkreśla, że było to wczesnym ranem. I teraz mamy te opisy wczesny ranek, później będzie około godziny 6. Jest to dzień przygotowania do święta Paschy, a więc rozpoczynały się obchody paschalne. I w tym kontekście tak jakby Jan umieszczał ten opis. I tak na to trzeba patrzeć. Wtedy stają się zrozumiałe te słowa, które chociaż wypowiadałem w czasie Eucharystii. Oto baranek Boży, który kładzie grzechy świata. Bo kiedy Jezus umierał, w świątyni składano baranka paschalnego na ofiarę. I Chrystus jest tym barankiem, a wiemy skąd się ten baranek wziął, kiedy Izraelici wychodzili z niewoli egipskiej, miano zabić baranka i kto posmarował krwią baranka, pomazał odźwia domu, tego ominął anioł śmierci, ten dom. A więc ta krew wylana przez Chrystusa, no to jakby chroni człowieka od śmierci wiecznej. Tutaj przywołałem to, do czego się zawsze odwołujemy, bo to też jest w tym kontekście bardzo znaczące, do Izajasza, który miał być ofiarowany przez Abrahama na górze, I wtedy tak jakby Abrahamie został go i został ofiarowany baranem. W tym kontekście Izajasz został uratowany, a baranek został złożony w ofierze. A tutaj jest odwrotnie. Jakby Bóg nie oszczędził swojego Syna Jezusa Chrystusa i tak jak baranek został złożony w ofierze, to jest piękna pieśń Izajasza, pieśń o cudze cierpiącym, tam to wszystko Izajasz zapowiada. I teraz ten wczesny ranek, do czego się odwołuje, odwołuje się do tego, co, o czym mówiliśmy sobie w Ogródcu. Kiedy przed pójściem do ogrodu Getsemani Jezus ustanawia Eucharystię w czasie ostatniej wieczerzy, to odnośnie do Judasza są użyte słowa, a kiedy wyszedł, była noc. I tak jakby znowu jest to podkreślone. Ten poranek zapowiada już poranek zmartwychwstania. Kiedy Jezus objawił się w 21 ziarę, nad jeziorem Galilejskim, to o czym przed chwilą mówiliśmy, to znowu o poranku. Tak jakby tutaj już mamy światło tego, że znowu Jan podkreśla, że tak jakby te moce ciemności, które symbolizował Judasz, zostały już tutaj już pokonane, bo po to za chwilę będzie ten poranek, który w tym kontekście jest oczywiście poranek zmartwychwstania. I teraz jest pytanie, ponieważ Żydzi mówią, że gdyby nie był winny, nie wydalibyśmy go Tobie, ale my nie możemy go skazać na śmierć. I on mówi, zróbcie coś, mnie to nie interesuje. My nie możemy go skazać na śmierć. Gdyby, tak jakby Żydzi chcieli kogoś uśmiercić, to byłoby to śmierć przez kamienowanie. I tu mamy przykład chociażby Szczepana, tak, w Dziejach Apostolskich. On powiedział bluźnierstwo, ukamienowano. To była tradycyjna kara, bo dzisiaj mieliśmy chociażby Ewangelii fragment mówiący o kobiecie cudzołóżnej przyprowadzono, bo chciano ją ukamienować. Chcieli pewnie, żeby Jezus rzucił pierwszy kamień. To była zwyczajowa kara żydowska za nieprzestrzeganie prawa mojżeszowego. I teraz, jeżeli Rzymianie wydawali wyrok, to takim wyrokiem było po prostu to krzyż. I Piłat nie ma żadnych skrupułów. Józef Lawiusz, historyk, trochę późniejszy, ale opisujący te wydarzenia, mówi, że Piłat iluś tam Samaryta skazał na śmierć krzyżową za jakiś tam bunt. Także to było coś normalnego, krzyżowanie. I w tym kontekście tak jakby spełnia się, bo tutaj mamy napisane, tak miało się spełnić słowo Jezusa, w którym zapowiedział, jaką śmiercią miał umrzeć. Ponieważ Jezus wcześniej powiedział, że tak jak wywyższono węża na pustyni, tak potrzeba, by Syna Człowieczego wywyższono, by każdy, kto do Niego przychodził, miał życie wieczne. A ja tak jakby zostanę rozciągnięty, aby was wszystkich przytulić do siebie. Jezus o tym mówi, tak jakby narracja nas do tego prowadzi. I wtedy tak jakby po tej scenie pierwszej, otwierającej przesłanie do Piłata, Jezus wchodzi wraz z Piłatem do środka. Mamy 33 werset 18 rozdziału. Wtedy powtórnie wszedł Piłat do pretorium, a przywoławszy Jezusa, rzekł do Niego, czy Ty jesteś królem żydowskim? I teraz tak jakby cały ten dialog dotyczy tego, czy Ty jesteś królem i jakim królem jesteś. Bo z jednej strony Żydzi oczekują, że Jezus miałby być tym królem, tym Mesjaszem, który wyzwoli politycznie, tak jego Mesjasza oczekiwali. Z drugiej strony Piłata nie interesowało żadne żydowskie wierzenia, to był poganinem. Interesowało go tylko to, czy politycznie, czy Ty się uważasz za króla, czy możesz zagrozić powiedzmy Cezarowi i czy możesz skazać mnie na balnicę za różne. I teraz Jezus mówi o tym, że każdy, kto jest moje królestwo, nie jest tego świata. Ja przyszedłem, aby dać świadectwo prawdzie, a każdy, kto słucha z prawdy, ten jest moim owczarem. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. I teraz jakby popatrzmy na tę scenę, to jest bardzo ważne. Jak będziemy czytać, zwróćmy na to uwagę. Wcześniej Jezus został odrzucony. Zostawili go uczniowie, został odrzucony przez Żydów, przez tych, którzy go słuchali, tak jak ten policzek to wyrażał, układ nasza. Tutaj Piłat, któremu zupełnie na tym nie zależy, wypytuje go, czy jest królem. Jezus mówi o tym świadectwie prawdzie i każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Tutaj możemy się odwołać do tego powiedzenia Jezusa o pasterzu. Ja jestem pasterzem owiec. Każdy, kto idzie za mną, będzie zbawiony, wejdzie na zielone pastwiska. Będzie jadł. Ja jestem bramą owiec. Brama, czyli tak jak widzieliśmy to w Betlejem, jest grota. Tam pasterz na nas owce zapędzał i kładł się przy wejściu, rozpalając pewnie ognisko, żeby żaden z tych owiec nie... Tak więc ta symbolika trzody, owiec, pasterza jest bardzo często w Ewangelii Świętego Jana. I w tym momencie jakby widzimy kryterium nowego ludu Bożego. Jest został odrzucony, ale nie rezygnuje z człowieka. I na tym polega to takie apogeum jego działalności. Otóż mówi, że oto ja przyszedłem, by objawić człowiekowi prawdę. Czym jest ta prawda? Prawda to mówi o tym, że Bóg pochyla się nad człowiekiem, że go nie przekreśla. To, co zostało zapowiedziane już w Księdze Rodzaju, w 15 wersecie 3 rozdziału. Po grzechu pierworodnym Pan Bóg mówi do niewiasty, oto potomstwo twoje, potomstwo niewiasty zmiażdży głowę mężowi. A więc tutaj tak jakby dochodzimy do tego, Jezus mówi, kto słucha tego głosu, kto jest z prawdy, przychodzi tak jakby do mojego stada, do mojej wspólnoty. I to jest ten nowy lud, który Jezus sobie wybiera. Tak jakby mówi, że nie przekreśla, mimo tego, że został odrzucony, ale gromadzi tych nowych ludzi, gromadzi tych wszystkich, którzy będą chcieli wejść w tę sferę prawdy i dla nich jest królem. Nie królem w znaczeniu politycznym, bo to nie o to chodziło, ale królem, który ma królestwo nie w tym świecie. I teraz tak jakby, żeby to tak jakby podsumować, ci, którzy przychodzą do Jezusa i wchodzą w tą bramę, za którą On ma swoje pastwisko, mają żyć na tym świecie, idąc za Nim, po to, żeby dojść do Królestwa Niebieskiego, do tego domu Ojca, o którym Jezus mówi, idę wam przygotować mieszkanie w domu Ojca. I tak jakby to jest ten dialog z Piłatem w środku. I znowu, gdzie Jezus wyprowadzony zostaje na zewnątrz i wtedy mamy jakby podkreślenie, bo Jezus został skazany na ubiczowanie, nałożono mu koronę ścierni, to już się rozpoczyna werset 19, okryli go płaszczem purpurowym, potem przychodzili do niego i mówili, witaj król żydowski i policzkowali go. A więc tak jakby widzimy tutaj oznaki królowania, płaszcz purpurowy. Purpurę nosił król, znowu mamy koronę. I oni mówili, witaj król żydowski. To, co później zostanie napisane przy ukrzyżowaniu, oto król żydowski, zostanie w trzech językach. Tak jakby powszechne ogłoszenie tego, że Chrystus jest królem. I tutaj mamy tą scenę, kiedy znowu go spoliczkowano, tak jakby pokazując odrzucenie Jezusa, odrzucenie tego królowania. I za chwilę jest Piłat, który prowadzi Jezusa i mówi, oto człowiek. Oto człowiek, eksemon. Oto człowiek, który wyrażając, no, czy taki człowiek może być w waszym królu, czy wy chcecie przeciwko takiemu? Jezus był skrwawiony w koronie cierniowej. I tutaj Jan nigdzie nie mówi, żeby ta korona, czy ta czerwona Sudmana została zdjęta. On wraz z nią doszedł aż na Golgotę. Teraz tak jakby to jest pokój tego króla na tron, na tym tronem będzie krzyż. I teraz ta ironia, czy to może być wasz król, ten skrwawiony, ten śmieszny, ten chory człowiek, który ma się za Mesjasza? I teraz już tu nie padają słowa, gdyby to nie zrobił nic złego, byśmy go tobie nie przeprowadzili, ale padają słowa, ukrzyżuj go, ukrzyżuj. I w tym momencie Piłat mówi, weźcie go i sam przyrzućcie. A więc tak jakby widzimy już ostateczne odrzucenie Jezusa. Już nie tyle go przeprowadzi, tylko ukrzyżuj go sam. I teraz tak jakby tutaj jeszcze trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz. Bo jest tu napisane, tak jakby Jezus znowu, Piłat znowu bierze Jezusa i rozmawia z Jezusem, ponieważ się przestraszył, nie chcesz ze mną mówić, czy nie wiesz, że mam władzę uwolnić Ciebie i mam władzę Ciebie ukrzyżować. Jezus odpowiedział, nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby Ci nie dano z góry. Tak jakby, tu nie chodzi o to, że teraz Jezus sankcjonuje władzę Piłata, mówiąc, że Bóg dał Ci władzę. Tu chodzi o to, znowu podkreślenie, że Jezus dobrowolnie oddaje swoje życie i to wszystko było w zamyśle Pana Boga. A więc tak jakby, to nie to, że Ty teraz mnie wydasz na śmierć. Tak jakby, to jest ta władza z góry. Pan Bóg to w swoim zamyśle tak ułożył, żeby ta ofiara się dokonała za zbawienie świata. I wtedy Jezus tak jakby zyskuje tą sympatię Piłata i mamy ten 13 werset 19 rozdziału. Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale, na miejscu zwanym Litos, to co z pochodu grajskiego Gabbany. Był to dzień przygotowania Paschy około godziny 6. I rzekł do Żydów: oto nasz król. A oni krzyczeli: precz i ukrzyżuj go. Szymon Piłat powiedział do nich: czyż króla waszego mam ukrzyżować? Odpowiedzieli arcykapłani: poza Cezarem nie mamy króla. Wtedy więc wydał go im, aby go ukrzyżowali. Dzisiaj taka warta to jest tam, gdzie jest droga krzyżowa. Tam był pałac Antoni. Pałac Antoni, do którego przyjeżdżał Piłat, to był pałac, taka twierdza, która chroniła dziedziniec świątyni. Dziedziniec świątyni był ogromny, prawie 300-400 metrów. Tak więc na rogu stał rzeczywiście twierdza, z której można było obserwować, co tam się dzieje i wręcz jak reagować. Tam było oczywiście też wojsko. Dzisiaj mamy ślady z czasów Heroda jeszcze i z czasów późniejszych. Mamy ślady ogromnej cysterny pod ziemią, a na tak jak mamy ślady tych wielkich takich kamieni, na których nawet dzisiaj są jeszcze oznaczone te gry żołnierzy, którzy w międzyczasie, jak się rodzili, to nie było głosne, to sobie grali w tę grę królewską tak zwaną. A więc to tam się działo i teraz Jezus został wyprowadzony przez Piłata na litostrotos. Litostrotos to znaczy, kamienne miejsce, na kamienny dziedziniec. Ale teraz w języku greckim to słowo, ponieważ czytaliśmy przed chwilą, że wyprowadził Piłat Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale na miejscu zwanym litostrotos, po hebrajsku gabbana. A więc zasiadł na miejscu, z którego zazwyczaj ogłaszał wyrok, na miejscu sędziego. Ale tak samo to słowo można przetłumaczyć w stronie bierny albo czynny. I teraz sobie wynotowałem, jak to można przetłumaczyć, że Piłat wyprowadził Jezusa i posadził go na trybunale. Można tak i tak to słowo, to jest katizem, czyli siadać albo posadzić kogoś. I teraz zwróćmy uwagę na tą ironię, nie chodzi o jakiś tam grę słów, ale żeby zwrócić uwagę na to, co cały czas narasta. Chrystus jest tym, który oddaje swoje życie, on wchodzi na tron, on zostanie rozciągnięty, żeby przyciągnąć wszystkich do siebie, ale też jednocześnie krzyż będzie godziną sądu. Bo ci, którzy przyjęli zbawienie, przyjęli idą do nieba, a ci, którzy nie przyjęli, już zostali osądzeni. I teraz tutaj mamy cały czas temat, który się pojawia, temat odrzucenia. Jezus zostaje odrzucony i to odrzucenie ostatecznie zostaje potwierdzone przez słowa ukrzyżuj. W tym momencie zostaje ostatecznie odrzucony, bo mówił zabij. I teraz w tej narracji historycznej Piłat wyprowadza Jezusa, siada, ogłasza wyrok, dobra, weźcie go sobie i ukrzyżujcie. Ale jakbyśmy to przeczytali w odwrotny sposób, to możemy zobaczyć tak, że oto teraz Jezus zostaje wyprowadzony przez Piłata i zostaje posadzony na tym litostrotos, na tym tronie, na którym wydaje się wyroki, na tronie, który jest tronem sędziego. I tu mamy tak jakby tą ironię nową, która pokazuje, że niby sąd odbywa się nad Jezusem, ale zwróćmy uwagę, że jakby się czytać, proszę nas zwrócić uwagę, ja nigdzie nie piszę, że Piłat wydał na niego wyrok. Nie ma czegoś takiego. Oni krzyczeli, precz ukrzyżuj go, a Piłat powiedział, czyż króla mam wam ukrzyżować? Odpowiedzieli arcykapłani, no za Cezarem nie mamy króla. Wtedy więc wydał go im, aby go ukrzyżowano. Nie ma, dosłownie skazuje cię na śmierć. I teraz tak jakby ta ironia nowa pokazuje, że to Jezus jest tym, który zasiada na tronie i niby to on jest sądzony, ale tak naprawdę to odbywa się sąd nad światem. To Jezus tak jakby sądzi świat i punktem kulminacyjnym tego sądu będzie krzyż. I tu jest to tak jakby na to zwrócić uwagę, że Jezus zostanie posadzony na tronie. Piłat mówi, oto król nasz. Jezus ma koronę czerwoną, ma szatę czerwoną, purpurową. I on jest tym sędzią, który tak jakby sądzi tych, którzy go odrzucili. I pokazuje, że tak jakby to odrzucenie prowadzi do samego, tak jakby człowiek odrzucając Boga, odrzucając zbawienie, odrzucając Mesjasza, sam już automatycznie zostaje osądzony, bo tak jakby stawia się poza tym okręgiem zbawienia. I tu się rozpoczyna to, co za chwilę, znaczy już za tydzień sobie zanalizujemy, co doprowadzi Jezusa na krzyż i tam znamienne słowa padną, które tak jakby pokażą ukoronowanie tej drogi, którą do tej pory wskazywał na miarę.